Aż sam jestem ciekaw, ile razy podczas tego filmu przyszło Państwu do głowy takie pytanie, które mnie przyszło, ono zresztą padło w tym filmie, jak to możliwe? Jak to możliwe, że do tej zbrodni w ogóle doszło? Jak to możliwe, że ukarany został w zasadzie tylko jeden człowiek? Jak to możliwe, że są ludzie, którzy o tym nie wiedzieli, bo nie chcieli wiedzieć? Jak to możliwe, że tak sprawna i zorganizowana jest ta niemiecka machina niepamięci, bo chyba tak to należy nazwać. Pozwolicie panowie, że rozpocznę od Mariusza Pilisa, czyli reżysera filmu. Mariusz, która z tych płaszczyzn, które poruszyłeś w tym filmie, jest dla ciebie najważniejsza?
Są dwie. Pierwsza oczywiście to ta, która jest związana z tym, co wydarzyło się w Markowej. To jest zbrodnia, która ma swoje konsekwencje, jak widzimy, również do dzisiaj. Jest to wydarzenie, które będziemy pamiętali po wsze czasy, dzięki temu, co wydarzy się za kilka dni w Markowej. Mam świadomość tego, jak ważne jest to dla nas, jak ważne jest to dla naszej pamięci, dla naszej historii, ale też i dla pewnej równowagi tej pamięci, którą to wydarzenie, beatyfikacja rodziny Ulmów, które będzie miało miejsce za kilka dni, na pewno wesprze. I druga warstwa to jest chyba historia, której doświadczyłem jadąc już może niejako dokumentalista, niejako reżyser, a jako po prostu człowiek, który chciał pewne rzeczy przeciąć i spróbować popchnąć je trochę dalej, czyli moje spotkanie z burmistrzem małego miasteczka Esens. Nie spodziewałem się takiej szczerości, nie spodziewałem się takiej postawy. To ma swoje konsekwencje, możemy o tym porozmawiać chwilę jeszcze, pewnie za chwilę. Ma swoje konsekwencje, mam nadzieję, że będzie miało bardzo poważne, pozytywne w tej niesamowitej, tragicznej, ale pięknej historii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro z burmistrzem. Mam okazję widzieć się właśnie w Berlinie na pokazie tego filmu w Instytucie Pileckiego, za co serdecznie dziękuję również i Instytutowi. To jest historia, której ja się po prostu nie spodziewałem, tak bym powiedział. Mam głębokie przekonanie, że mało rzeczy doświadczyłem tak pozytywnych przy okazji robienia tego filmu właśnie jak ten element, który zdarzył się przecież nie tak dawno, bo niespełna 9-8 miesięcy temu mniej więcej. Więc to są te dwie rzeczy. Oczywiście najważniejszym elementem, tak jak mówiłem, jest dla mnie ta historia, która wydarzyła się w Markowej. Bez niej nie byłoby tego filmu przecież. Kiedy startowaliśmy z produkcją, z realizacją zdjęć, to wszystko odbywało się trochę jak w takiej, bym powiedział, dobrze skonstruowanym początku bajki. To akurat dzisiaj, stojąc jeszcze w korytarzu z Maćkiem, rozmawialiśmy o tym momencie. On mi przypomniał taką historię, że kilka razy okrążył krakowskie sukiennice, kiedy rozmawialiśmy o tym, że przyszedł tak niesamowity list do Markowej, adresowany do rodziny Ulmów, w ogóle jakby kompletnie spadł z innej rzeczywistości. I to była rzeczywiście ta historia, która zaprowadziła mnie w głąb historii rodziny Ulmów i tak naprawdę ten wątek spowodował, że ja miałem okazję jakby przy tym filmie pracować i te materiały poznawać przez, no tak, 10 lat mniej więcej, tak to wyglądało.
Wszyscy panowie jesteście współautorami, bohaterami tego filmu, to też widzieliśmy, no ale to jest rodzinna historia pana doktora Mateusza Szpytmy. Panie doktorze, pan się spodziewał, że to się tak rozrośnie, że my jesteśmy na kilka dni przed beatyfikacją? Czy to była w ogóle jakaś abstrakcja wcześniej? A tak patrząc też na tą historię filmową, tu jest wiele rzeczy, które wcale nie musiały się wydarzyć, prawda?
No, wydaje mi się, że Nawet bardziej bym się spodziewał tego, że za mojego życia nastąpi beatyfikacja rodziny Ulmów, niż to, że przyjdzie taki list. Bo to jest dla mnie bardziej coś niesamowitego, dlatego że tego w filmie nie ma, bo to byłoby zbyt skomplikowane, żeby to jeszcze opowiedzieć, ale ten list nie był efektem naszej korespondencji do pani Grety Wilbers. Ja po kilku latach poszukiwań informacji o Dickenie, bo znałem jego imię i nazwisko chociażby z tych akt Kokota, bardzo intensywnie szukałem o nim, gdzie się tylko dało danych, i znalazłem je też w dosyć miejscu, teraz już typowym, ale wtedy jeszcze może mniej znanym od takich poszukiwań, mianowicie znalazłem go w Google'ach w 2011 roku, bo co kilka miesięcy wpisywałem jego nazwisko i wreszcie po tym, jak zdigitalizowano akta policji w Essence, to w przestrzeni wirtualnej znalazły się materiały z przetargu na remont posterunku. I on podpisywał dokumenty na przetarg, brał udział w komisji przetargowej na remont posterunków Essence w 1953 roku. I dlatego ja zaproponowałem Muzeum w Łańcucie, które budowało Muzeum Ulmów, żeby ono napisało do archiwum miejskiego w Essence o to, aby znaleźli, pomogli nam znaleźć informacje i zdjęcia o nim, ponieważ jakby stworzymy wystawę stałą w Muzeum Ulmów. To było adresowane do muzeum, do archiwum miejskiego. I to archiwum miejskie nam odpisało bardzo szybko z tymi kilkoma zdjęciami takimi dosyć niewyraźnymi z jakiejś imprezy poświęconej Dickenowi z lat 50. Ale po półtora roku przyszedł ten list. Ja do tej pory nie wiem, w jaki sposób on dotarł do tej córki. To jest w ogóle dla mnie wielka zagadka. Po prostu ktoś widocznie z archiwum musiał, albo z tej policji, musiał znać tą córkę i poinformować ją, że ktoś interesuje się jej ojcem. I gdy ja zobaczyłem ten list, to byłem po prostu zszokowany. Myślałem, że to jakaś prowokacja jest, że to po prostu, że ktoś coś próbuje jakoś ośmieszyć, czy coś po prostu, jakieś manowce sprowadzić, bo to jest niewiarygodne, żeby ktoś, dla mnie było, żeby ktoś pisał o tym zbrodniarzu w ten sposób i to jeszcze do rodziny Ulmów, że chce, żeby został upamiętniony. A rzeczywiście, to była historia, jest także i rodzinna dla mnie, bardzo bliska. Ten film jest niezwykle dla mnie osobisty. Jak oglądam już któryś raz z kolei, ale nie, przy niektórych scenach to ja, który się rzadko wzruszam, to naprawdę mam problemy z utrzymaniem. Taki po prostu, żeby mi łzy nie pojawiały się.
Jeszcze za chwileczkę o samej historii powiemy. Teraz pytanie do pana doktora Krukucia, bo pojawiło nam się tutaj takie pojęcie ten list, tak, który jest jakimś jednak takim etapem mocno założycielskim dla historii tego filmu. Nawet na tej sali są osoby, przez jakby delikatność materii nie wspomnę, które mi mówią, a historycy mają taką nudną pracę. Natomiast tu w tym filmie mamy prawdziwe śledztwo takie dziennikarsko-reportersko-historyczne, które się zaczęło w zasadzie od tego listu, więc też proszę pana o refleksję, jak to było, kiedy ten list dotarł.
Kiedy Mateusz pokazał mi taką korespondencję, zastanawialiśmy się...
Maciek był wtedy moim szefem.
Zastanawialiśmy się, w jaki sposób nadawca myśli o tym, co chce osiągnąć. Bo braliśmy pod uwagę nawet scenariusze takie, które zakładały, że to jest jakaś chęć wybielenia albo chęć właśnie zamazania tej historii przez to, żeby powiedzieć, że przecież to jest bardzo miły człowiek, który zasłużył się tej społeczności. Ale jednocześnie ta fotografia, która Wreszcie w mundurze z epoki, czyli z II wojny światowej, bo wcześniej posterunek z SS przysłał zdjęcia powojenne, jak tam jest Schützenfest, jak wychowuje Eilert Dieken młodych policjantów, otoczony jak taki mentor młodych policjantów zachodnio-niemieckich, otoczony gromadką młodszych. Ale nie mieliśmy zdjęcia z czasów II wojny światowej. Więc różne kombinacje tutaj robiliśmy, ale zwróciliśmy na prostą rzecz uwagę. No, jednak przysłała zdjęcie w mundurze tej zbrodniczej żandarmerii. I całość tego kontekstu jednak świadczyła o tym, że ta Grete Wilbers miała dobrą wolę i też chcieliśmy to uszanować, bo przecież nie mogliśmy pojechać tak, i też z Mariuszem o tym rozmawialiśmy, nie mogliśmy pojechać tak, no to teraz pani powiemy, cóż to za gagatek był ten Dieken, ten pani ojciec. To wszystko jest misterna historia, która wymagała również od nas pewnej no, chyba koronkowej wrażliwości. Ale kiedy zobaczyłem ten list, ja wiedziałem jedno. To jest materiał na film. To nie może być tak, że to zostanie gdzieś tam w książce opisane z przepisami tylko i wyłącznie, tylko to trzeba pokazać światu, bo od razu się otwierała ta przestrzeń tej niemieckiej niepamięci, tej niemieckiej nawet nie tyle niepamięci, zakłamania, bo szanowni państwo, to nie jest jedyna postać, która ma w rodzinie ludzi, którzy po łokcie mają ręce unurzane we krwi, ale w przekazie rodzinnym jest informacja, nie, to tam były zbrodnie nazistowskie, to dużo źle, oczywiście zbrodnie na Żydach są w Niemczech znane, bo Holokaust jest. O tym, że na Polakach były jakieś zbrodnie, to już jest mniejsza świadomość, o czym wspaniale mówiła Joanna Lubecka, ale większość tej pamięci rodzinnej wygląda w ten sposób. No, ktoś zbrodnie popełniał, ale mój dziadek obierał ziemniaki, był kucharzem albo wartownikiem. Największa w dziejach świata armia wartowników i kucharzy, szanowni państwo. I było jasne, że trzeba to opowiedzieć. No a kto może to opowiedzieć lepiej niż Mariusz Pilis?
Tak jeszcze zapytam z reporterskiej ciekawości, jak to jest, panowie, usiąść naprzeciwko takiej no, rozbrajająco uśmiechniętej kobiety i zadowolonej ze swojego pewnie spełnionego życia, która mówi, mogę mówić o moim ojcu tylko dobrze, dla mnie był zawsze najlepszy. Jak tutaj utrzymać powagę, jak to zrealizować ten koronkowy plan, który sobie założyliście?
To może ja zacznę tę historię, bo rzeczywiście mieliśmy takie problemy wcześniej z jakby odpowiednim potraktowaniem całej tej sceny. Myśmy ją sobie opowiadali, a ja nie wiem, czy nie przypadkiem kilka godzin jeszcze jadąc. Wcześniej w Łańcucie, kiedy rozmawialiśmy o liście, o tym zdjęciu, no i później już w Norden, kiedy zebraliśmy się tam w kilka osób no razem z profesorem Musiałem. Myśmy sobie po prostu tą sytuację próbowali wyobrazić i opowiedzieć ją sobie w taki sposób, jak tu postąpić. Na tyle taktownie i na tyle wstrzemięźliwie, żebyśmy jakby nie dali sobą ani swoją ciekawością, czy też niecierpliwością do zrozumienia, że po prostu mamy ochotę w jakiś sposób tej kobiecie cokolwiek udowodnić. Raczej zależało nam na tym, żeby ona wykazała się jakąś ciekawością. Natomiast od samego początku wiedzieliśmy, że koperta, którą Mateusz miał zaklejoną, pozostanie zaklejona do momentu, kiedy my stamtąd wyjdziemy, a my o tym nie powiemy jej ani słowa. Chcieliśmy to zrobić w ten sposób, chcieliśmy ją zostawić z tymi materiałami sam na sam. Nie chcieliśmy być świadkami tej sytuacji z takich czysto ludzkich powodów.
I z decyzją, czy w ogóle ona chce i z decyzją, poznawać prawdę.
Po pierwsze, czy chce poznawać prawdę, po drugie, czy ona ma obowiązek wobec nas tu i teraz powiedzieć, że chciałaby z Mateuszem jakby kontynuować tę rozmowę.
A co było w tej kopercie?
Kopercie były materiały z procesu.
Przetłumaczone wszystkie.
Nie tylko z procesu, bo ja tam dołożyłem także dokumenty dotyczące zbrodni, które zostały znalezione w różnych archiwach, a są też i w Archiwum w Przemyślu, i w Rzeszowie jest ciekawa dokumentacja, a też znalazłem wniosek o nadanie mu krzyża żelaznego. Krzyża, który otrzymał latem 1944, właściwie późną wiosną roku 1944, więc tam było całe jego jakby dossier, takie bardzo no, przerażające w gruncie rzeczy.
A jak wrażenia z samej tej rozmowy? No, niedowierzanie?
Jak ja ją zobaczyłem, tę staruszkę, to to było też takie trochę trudne dla mnie, że ona też była jednak podobna trochę też nawet i z twarzy do swojego ojca, ale jednak mam takie przeświadczenie takie wyraźne, że jednak dzieci nie odpowiadają za zbrodnie swoich rodziców. Ja do tego tak podszedłem i ja tylko patrzyłem na nią w takim kontekście, czy ona mówi prawdę, czy nie. Starałem się zrozumieć, czy jest autentyczna w tym, co mówi. I ja oceniłem ją jako mówiącą, jakby nie zakłamującą tego swojej wiedzy. Rzeczywiście mi się wydaje, byłem wtedy przekonany i teraz też jestem, że ona, nie wiem, czy nie chciała wiedzieć, może to odrzucała, ale generalnie jednak nie znała tych faktów, z którymi my przyjechaliśmy, więc...
No i raczej była zdziwiona tym całym zamieszaniem, ale jednocześnie otwarta, bo ona mogła nam powiedzieć, nie chcę się z wami spotykać.
Pierwszą rzeczą, którą jak nas przywitała, to czy panowie sobie życzą herbaty. Więc to też w tym swoim malutkim pokoiku, tej pogodnej starości, której miała, no, starała się nas przyjąć jak tylko mogła, bo też, szanowni państwo, przecież mogła w ogóle nas nie przyjąć. A któż mógł jej nakazać to, żeby przyjęła kogoś z Polski? Jakby to, raczej trudno było się spodziewać właśnie czegoś dobrego po tej wizycie takiej wiedzy pozytywnej. A jednocześnie, no przecież to mówię, to był dom spokojnej starości, więc spokojnie mogła powiedzieć tym opiekunom, nie, dziękujemy, nie chcemy nikogo, zwłaszcza z kamerą. A myśmy tam byli z kamerą, ona się zgodziła na to, żeby została sfilmowana.
Ale tak czy inaczej, to co ona mówiła jest niezmiernie ciekawe. To przywiązanie do tego, że ojciec policjant nic nie mówił, no bo przecież jest praworządność tutaj niemiecka, nie wolno, bo to tajemnica służbowa. Więc nawet w gruncie rzeczy ona jest zdziwiona, dlaczego my szukamy tutaj nie wiadomo czego, no bo przecież nic złego się nie stało. Ale z drugiej strony, no gdzieś w tym liście pojawił się ten wątek, no że zrobił ludziom wiele dobrego, więc coś mówił. Tylko mówił coś zupełnie innego, prawda?
Bo to jest tak, jeszcze powiem państwu, że ja ją zapytałem właśnie, czy chce, żebyśmy opowiedzieli, bo ta koperta była rozwiązaniem jednym z, bo innym było to, że my jej wszystko powiemy, jeśli ona będzie sobie tego życzyła. Ona powiedziała, że nie chce, nie potrzebuje, żebyśmy jej tego powiedzieli, ale zaraz jej zadałem pytanie, ale czy pani może nam opowiedzieć o swoim ojcu? Ona mówi, a tak, mogę opowiedzieć, ja mówię o jego drodze życiowej, a tak, jak najbardziej. I o tym, co ona pamięta. I ona nawet powiedziała, że on miał przyjaciół Polaków w tej okupowanej Polsce. Ja ją zapytałem, a jakich to pan, tata pani miał przyjaciół wśród Polaków? Z kim się przyjaźnił? Więc ona powiedziała, że tato mówił, że się przyjaźnił między innymi ze sprzedawcą jabłek na targu.
Panowie, to już domykając sprawę tego spotkania z panią Gretą Wilbers, myślicie, że ta koperta została nieotwarta?
Znaczy ja mam podejrzenie, że stawiam hipotezę, że jednak była otwarta, została otwarta. Wskazują na to drobne elementy, które wydarzyły się później. Takie mam wrażenie. Myślę, że jednym z elementów, który na to wskazuje, jest likwidacja grobu. Tam oczywiście w Niemczech są dość proste zasady związane z tym, w jaki sposób opłaca się groby, jak długo trwa
ale są wnuki
ten okres.
Przecież.
Tak, ale to jedno, ale tam była taka sytuacja, że wyliczyliśmy to, że bodajże chyba w 2016 roku mijał termin zapłaty za grób po raz kolejny Eilerta Dickena i prawdopodobnie wtedy, czy 16 czy 17, wtedy został ten grób zlikwidowany, że za niego nie zapłacono. Można byłoby wywnioskować, że po prostu nie było komu opłacić tego grobu, ale z drugiej strony to przecież tam leżała również matka Ygritte Wilbers i drugiej córki Eilerta Dickena i ona była pochowana znacznie później, czyli ten grób musiał być opłacony znacznie dłużej, a nawet jeżeli mijał termin jego opłaty, no to tam leżała jeszcze matka i można było ten grób po prostu zachować. To się nie stało. Ja myślę, że to się stało w wyniku lektury tych dokumentów, które ze sobą wtedy przywieźliśmy. Mam wrażenie, że dokładnie to, co powiedziała w pewnym momencie i w filmie pani Lubecka, że nikt nie lubi, żeby przy nazwisku jego przodków było napisane, że jest zbrodniarzem, a w konsekwencji myślę, że rodzina po prostu przestraszyła się tej wiedzy.
W filmie tego nie widać, ale tam były wnuki jeszcze. W tym pokoiku spotkaliśmy jeszcze następne pokolenie.
Tak, no nie mieliśmy zgody na to, żeby ich pokazywać.
Tak, nie na całym spotkaniu.
Uszanowaliśmy, nie pokazywaliśmy tych ludzi.
Szanowni Państwo, pisząc o filmie Historia jednej zbrodni dla Tygodnika Sieci, napisałem o trzech stygmatach Markowej. Jedną z takich na pewno niezabliźnionych ran jest w zasadzie to, co po tym spotkaniu wam się otworzyło, to znaczy taka systemowa niemiecka niepamięć, czy też zakłamywanie, krótko mówiąc, tych zbrodni, bo no to jest, wydaje się, to jest po raz kolejny pada pytanie, jak to możliwe, że ta kobieta przeżywszy lat no, wiele, po prostu naprawdę szczerze o tym nie wiedziała, nie dowiedziała się, no ojciec nie opowiadał, no bo mógł nie opowiadać, tak, ale że z żadnej strony to do niej nie dotarło, pan doktor Korkuć.
Państwo nie opowiada przede wszystkim, bo to jest problem tego, w jaki sposób jest narracja historyczna w państwie niemieckim poukładana, jak te nowe pokolenia są układane. W związku z tym my tutaj musimy dostrzegać ten problem, który jest problemem międzynarodowym. Ten moment, w którym Mariusz daje tabliczkę burmistrzowi, który się okazał naprawdę otwarty na to, żeby się czegoś dowiedzieć, to też jest moment, który, kiedy teraz oglądałem ten film, no przypominał mi dyskusję o reparacjach w gruncie rzeczy, o całym tym bagażu tego wszystkiego, co się działo. Być może trzeba wreszcie zacząć stawiać w ogóle państwo niemieckie przed koniecznością zderzenia się z tymi faktami, tak jak się zderzył burmistrz, prawda? Zderzył się z prawdą o historii, która dotyczyła jednego z obywateli miasta, którym zarządzał.
No tak, ale burmistrz chciał się z tym zderzyć.
Tak, a państwo niemieckie, dlatego o tym mówię, a państwo niemieckie wciąż mówi, że nie ma sprawy, tak?
Z drugiej strony, jeżeli mogę wejść w słowo, myślę, że niesprowokowany na pewno by nie chciał. To znaczy ten sygnał wyszedł wyraźnie od nas, prawda? To znaczy, z tej strony była potrzeba porozmawiania i zbudowania takiego obszaru no pamięci. Tak,
ale nadal mógł
wspólnej.
Powiedzieć nie, stop, koniec.
Tak, mógł to zrobić, nie zrobił tego, rzeczywiście tego nie zrobił. Natomiast jakby ten moment inicjujący w ogóle jego ciekawość i to, co się z tą sytuacją stało później, wychodził stąd.
Myślę, że teraz warto w tym momencie powiedzieć o tym, że jego nazwisko Eilerta Dickena stało się głośne nie w roku 2022, tylko po części już w 2004 roku, jak odsłonięto pomnik, kiedy się mówiło sporo o tej zbrodni, zaczęło się mówić i to jest kilkanaście lat, a i tak nikt z Niemiec, czy ten burmistrz, czy inni, jakby nie pochylili się nad tym. Nikt się tym nie zainteresował. Nikt się nie zainteresował w Niemczech tą historią. Pierwszy raz w Niemczech, zdaje się, napisano o tej zbrodni przy okazji otwarcia Muzeum Rodziny Ulm w 2016 roku, ale po to to napisano, żeby skrytykować to muzeum. Bo właśnie pierwsze głosy krytyczne wobec tego muzeum pojawiły się ze strony niemieckiej prasy. Więc, ale widzimy, że nawet to, bo nawet jeśli się coś krytykuje, no to można poznać historię głębiej, żeby skoro się krytykuje, to się powinno to poznać, prawda? Więc taki dziennikarz, który się tym interesował, mógł zadzwonić do SN, sprawdzić, zainteresować się tematem. Nic takiego nie zaistniało. Ich interesowało to, prasę niemiecką, czy w muzeum jest napisane, że Polacy masowo mordowali, czy masowo ratowali Żydów, czy jest napisane inaczej. Czy jest tam napisane o tym, że był donosiciel, czy nie ma, jest napisane, że był donosiciel. To interesowało prasę niemiecką, więc to jest kwestia i państwa, i prasy, która ukazuje się w Niemczech.
No tutaj dotykamy w ogóle takiego problemu, który moim zdaniem wciąż za słabo wybrzmiewa. Problemu tego, że II wojna światowa to nie była wojna chłopska, gdzie ludzie poruszeni nienawiścią rzucili się w jakiś sposób niezorganizowani jedni przeciw drugim. Były takie wojny w historii, również w Niemczech i w innych częściach, gdzie jakieś namiętności wybuchały i spirala nienawiści powodowała, że jedni walczyli z drugimi. Ale II wojna światowa to nie są emocje, tylko to są systemowe decyzje państw. To jest wojna państw. Całość wydarzeń, głównego nurtu wydarzeń toczy się między państwami. Niemcy jako zorganizowana siła atakują na Polskę z Wehrmachtem, Kriegsmarine, Luftwaffe i Niemcy podejmują decyzje. Decyzje o tym, jaka jest polityka okupacyjna wobec Polski, jakie kary są za pomoc Żydom, jak się rozwiązanie ostateczne realizuje, jak się likwiduje polską inteligencję. To są decyzje nie żywiołowe, tylko systemowe. A na marginesie tych wszystkich wydarzeń, tego teatru, są ludzie, którzy jak w każdym totalitaryzmie są zassani, bo mogą robić karierę, mogą się ustawić. Znamy to z czasów UB i komunizmu, znamy to z czasów też II wojny światowej, ale to nie zmienia postaci rzeczy. Że gdyby Eilert Dieken, i to jest to pierwsze pytanie, które tutaj padło, gdyby Eilert Dieken po prostu był zwykłym człowiekiem, który nie lubi kogoś i chce go zabić w Polsce i przyjechałby do Polski w połowie lat 30., no to nie mógłby nic zrobić, bo po pierwsze byłby ścigany przez policję jako zbrodniarz, po drugie no, by wiedział, że to jest niebezpieczne kogoś zabijać w środku Polski. Ale on doskonale wiedział, że za nim stoi cała machina państwa, służba, w której służy, no i wiedział doskonale, że jako żandarm ma swoich podwładnych, granatowych policjantów, których też wykorzystuje. I próba rozczłonkowania tego na indywidualnych sprawców tylko i wyłącznie, czyli z atomizacji takiej naszej wiedzy, zmierzać może tylko i wyłącznie do tego, żeby pozbawić Rzeszę Niemiecką odpowiedzialności tej głównej, za główny nurt wydarzeń. Natomiast musimy pamiętać o tym, że mówienie o odpowiedzialności państwowej pozwala nam rozumieć logikę II wojny światowej, a to nie zmienia odpowiedzialności indywidualnej, każdego indywidualnego sprawcy. I my w pamięci naszej, ale również w pamięci niemieckiej powinniśmy przypominać o tym, że jest naszym zbiorowym obowiązkiem pokazywanie i sprawców państwowych, i tych indywidualnych, no po to, żeby sprawiedliwość istniała, żeby ten świat w przyszłości był lepszy.
Mam pytanie do pana doktora Szpytmy. Jak dzisiaj wyglądają te stygmaty markowe? Czy one się zabliźniają? Bo mówimy tak, wieś na Podkarpaciu, ale to nie jest jakaś mała społeczność. 3,5 tysiąca ludzi przed wojną, no więc to jest bardzo duża wieś. A jak dzisiaj? No powiedzmy, że można udawać, że się muzeum w Markowej nie widzi, mieszkając tam na miejscu, ale też tej uroczystości beatyfikacyjnej, kiedy przyjedzie ponad 30 tysięcy ludzi, do Markowej, to już nie będzie się tego dało nie zauważyć. Jak dzisiaj to wygląda tam na miejscu?
Przez wiele lat ta historia jakby nie była mocno obecna, nie była podkreślana też jakoś w świadomości. Ona była taka ukryta w rodzinie, u starszych osób. Dopiero ten proces beatyfikacyjny otwarcie muzeum jakby wyzwoliło takie zainteresowanie. Udało się też odkryć wiele historii i też wiele osób się odkrywa też z tą historią, ale też nadal są nawet w Markowej ludzie, którzy ukrywali Żydów, przynajmniej jedna jeszcze taka osoba żyje, która nie chce o tym mówić, dlatego że to jest dla niej zbyt trudne. My wiemy o niej, jest ona uhonorowana w muzeum, natomiast gdy się do niej podchodzi, no to uważa, że to jest jednak dla niej za trudny temat, żeby przypominać, w jakich to było wszystko warunkach. Zresztą często bardzo mówimy w literaturze, bardzo często analizuje się też pod takim względem, jaka była ta trauma tych, którzy się ukrywali, ale też trzeba popatrzeć na tych ukrywających się. To jest tak, że jedna z historii, która tutaj nie została przedstawiona, ukrywających, ale ta jedna z tych historii, która tu nie została przedstawiona, która zakończyła się sukcesem, bo 7 Żydów z rodziny Welsów przeżyło. Ich krewna była wczoraj w Markowej. To do końca życia była chora. Miała problemy psychiczne i tylko dlatego funkcjonowała jakoś w rodzinie, że codziennie musiała brać tabletki, więc to takie rzeczy, które teraz, mówię, to już mija 80 lat, jeszcze one są obecne w pamięci, natomiast no, przychodzi teraz też i ten nowy taki etap, ta beatyfikacja będzie też takim wielkim znakiem, nie tylko dla samej Markowej, ale dla całej Polski, że ten czyn Polaków ratujących Żydów sprawiedliwych był czymś, co jest jakby godne największej chwały i będzie miał takie mocne Kościół katolicki, który jest ważny bardzo dla wielu jeszcze Polaków, że da temu taką pieczęć tego, co my oczywiście wiemy, ale taką pewność, że to było to dobro, które dzisiaj no, powinno być pokazane w całej pełni, także poza naszym krajem.
Mariusz, a jak przez lata, bo ty jesteś z Markową związany od wielu lat, to widzieliśmy zdjęcie jeszcze przed powstaniem muzeum, przed otwarciem muzeum, jak reporter, dokumentalista był w tym miejscu przyjmowany? Teraz powiedzmy, kiedy jest muzeum, no jest to trochę takie bardziej oczywiste, że ludzie się tym interesują, że tam przyjeżdżają, no ale ty tam byłeś wcześniej.
Ja tam bywałem wcześniej, ale z reguły starałem się korzystać i z wiedzy, i z doświadczenia, i z kontaktów Mateusza. Mateusz mieszkał w Markowej, wychował się w Markowej, zna tam po prostu wszystkich. Więc na przestrzeni lat, kiedy przyjeżdżałem tam realizować kolejne etapy zdjęciowe, tak naprawdę zawsze starałem się to robić w taki sposób, że albo prosiłem Mateusza, żebyśmy tam pojechali, bo jest moment, w którym chciałbym się tam znaleźć. Ewentualnie to Mateusz, czasem robił to również Maciek, dawali znać, że coś się dzieje takiego, co powinniśmy prawdopodobnie mieć na zdjęciach. No między innymi dzięki temu udało się nagrać Abrahama Segala, ale z częścią ludzi rozmawiałem. Tych wywiadów w filmie też jest mniej niż te, które zebrałem, ale właśnie dzięki temu, że nie byłem tam postacią anonimową i jakby z reguły udawało mi się podchodzić do ludzi, rozmawiać z nimi w obecności właśnie Mateusza, który był takim glejtem, gwarantem pewnej czystości intencji. To myślę, że to była ta pierwsza i podstawowa, ten pierwszy dystans, który ludzie mieli i mają do dziś w różnych miejscach, kiedy podchodzą do nich dziennikarze, reporterzy, dokumentaliści z mikrofonami i kamerami. Ta rezerwa jest. Tutaj spotykałem się zdecydowanie z otwartością, to znaczy ludzie wspominali te rzeczy i pozwalali się filmować, wykazując się całkowitą łagodnością, więc jakby nie miałem trudności nigdy z realizacją zdjęć w Markowej. Zawsze wracałem stamtąd z materiałem i byłem szczęśliwy, że go mam. Te trudności pojawiały się w zupełnie innych obszarach, jakby raczej dotyczyły kwestii czysto technicznych i realizacji tego filmu. Natomiast Markowa jest takim miejscem, w którym, no zwłaszcza chyba teraz myślę, choć to już jest ten moment po powstaniu muzeum i tuż przed beatyfikacją, a na pewno po premierze filmu, bo premiery filmu mieliśmy właśnie w Markowej dla mieszkańców Markowej. Tak postanowiliśmy rozpocząć od właśnie projekcji tam na miejscu. Wydaje się, że mam tam przyjazną przystań. Takie mam wrażenie i chyba tak zachowam Markową w swojej pamięci i sercu.
Za chwileczkę Państwu oddamy głos, ale jeszcze chciałbym zastanowić się wraz z panem doktorem Korkuciem nad tym motywacjami Ulmów. Czym to jest naprawdę niezwyczajne? Wiemy, że będzie beatyfikacja. Dlaczego oni to robili? Znaczy, dlaczego pomagali swoim sąsiadom? Przecież to było jasne i oczywiste. Wiedzieli, jakie jest ryzyko, że kara za w ogóle otarcie się o pomoc Żydom to jest tylko i wyłącznie śmierć.
Wiemy, że Ulmowie byli głęboko wierzący i to, że jest ta okoliczność, na którą czekamy, która odbędzie się 10 września, czyli beatyfikacja, jest ściśle wpisana w ten duchowy wymiar ich funkcjonowania i w czasie wojny, ale też przed wojną, bo to byli ludzie z krwi i kości, którzy byli osadzeni w tamtej społeczności i oni po prostu tacy byli. I w gruncie rzeczy to nie jest tak prosto powiedzieć, jest czas wojny, trzeba ludziom pomagać, to my ich przyjmiemy. Prawda? Przecież każdy z Państwa jakby sobie zadał pytanie, co ja bym zrobił, gdyby przyszedł obcy, często właśnie zawszony. Deacon mówił, o jest zawszony, trzeba go zabić. Prawda? Przyszedł obcy, zawszony człowiek i mówi, że chce pomocy. I wiecie Państwo doskonale, bo Niemcy rozklejali plakaty informujące o tym, że to jest zakazane, że to jest nielegalne. Nielegalna pomoc dla człowieka to nie jest prosta sprawa, bo szanowni Państwo, nielegalne było przechowywanie broni. Magazyn broni weźmie się do domu, zrobi się skrytkę, no i co trzeba zrobić? Utrzymać tajemnicę. I to jest początek i koniec. Tajemnica. Broń nie chce jeść, broń nie woła o różne rzeczy. Przepraszam, że tak powiem, nie wydala. To też był poważny problem dla tych, którzy ukrywali Żydów. Broń nie chodzi po wsi, nie jest niezdyscyplinowana. Nie chcę tego dalej ciągnąć w ten sposób takiej opowieści. Nie choruje, nie potrzebuje lekarza. I szanowni Państwo, jak czytamy w dokumentach opowieści o decyzjach, które podejmowali ludzie, którzy ukrywali Żydów, to się okazywało, że taka decyzja, weźmiemy ich pod swoją opiekę, to jest sprzężenie, zapętlenie losów już nie tylko na zasadzie takiej, my się opiekujemy dzisiaj, a jutro może się nie będziemy opiekować. Nie, to już jest właściwie sytuacja bez wyjścia dla obu stron. Bo jeżeli powiemy im, już nie jesteśmy w stanie tego robić, to idźcie sobie, no to oni mogą być złapani. Ekshumowaliśmy w zeszłym roku taką rodzinę w Podmiechowem, która została wydana przez Żyda, który został złapany przez Niemców i poprowadził wszystkich po kolei, dom po domu, we wsi Wierzbica i Wolica Podmiechowem. I to też trzeba brać pod uwagę, że takie sytuacje mogą nastąpić, że to jest już praktycznie na zawsze. i grozi za to śmierć. To nie jest łatwa decyzja. Zadajcie sobie Państwo sami sobie tak naprawdę takie pytanie, to zobaczycie, jak wielki heroizm musi być z tym związany. Nie w momencie, kiedy ja mówię, a to wezmę, zrobię magazyn broni. To jest proste. Jeszcze raz to powiem. Ale tutaj ten heroizm jest codziennie. Każdego dnia trzeba żyć w napięciu. Każdego dnia trzeba, patrząc na te dzieci, widzieć to, że moją decyzją ja ściągnąłem na całą rodzinę zagrożenie. Każdego dnia trzeba walczyć o to, żeby w świecie totalitarnym, gdzie dostawy jedzenia są i limitowane, i rejestrowane, mąkę we młynie trzeba kupować, ale Niemcy kontrolują, ile komu, gdzie to jest sprzedawane. I Mateusz to opisywał, jak we wsi się zorientowano, że u Ulmów też jest ktoś przechowywany, bo we wsi nie da się takich rzeczy tak łatwo ukryć. No, sama prosta rzecz związana z tym, ile produktów na żywność, na robienie chleba jest kupowane. Spróbujcie Państwo utrzymać dodatkowo 3 osoby, 4, a tu jeszcze więcej. Więc to jest, kiedy czyta się wspomnienia tych, którzy przeżyli, bo Ulmowie niestety nam o tym już nie opowiedzą sami, ale jak się czyta wspomnienia tych, którym się udało, to jest dzień po dniu, godzina po godzinie wymóg pokazywania aktów, dokonywania aktów, które są heroizmem. Każdego dnia, a jednocześnie są też, i pamiętajmy o tym, ludzie są niekontrolowalni, ludzie chodzą po wsi, ludzie, którzy powinni być zamknięci, też czasami nie wytrzymują psychicznie, też czasami chcą wbrew zasadom coś załatwić. No tutaj też był ten kontekst problemu, który się pojawił, dlatego że były jakieś tam nierozliczone sprawy z człowiekiem, który obiecał wcześniej udzielać pomocy. Czyli ten granatowy policjant Leś. I szanowni Państwo, to jest dramatyczna sytuacja. I my możemy sobie mówić, kto był w stanie podjąć taką decyzję, kto nie był w stanie podjąć. Ja nie wiem, jaką ja bym podjął. Ja obawiam się, że mając dzieci, ja bym się bał. I bym się bał wziąć odpowiedzialność za zagrożenie, które przynoszę tym dzieciom, prawda? I to łatwo sobie mówmy dzisiaj, każdy z nas byłby bohaterem. No niekoniecznie. Ale szanowni Państwo, pamiętajcie, że jeżeli będziemy mówić również o tych ludziach, którzy się bali, bo to nielegalne, bo grozi śmierć im i rodzinie, jak widzieli takie rzeczy już w sąsiednich wsiach, to pamiętajcie Państwo, że jeżeli sprowadzimy wszystko do stosunków Polacy, Żydzi, Żydzi, Polacy, Polacy, Żydzi, a zapomnimy o tej machinie, która się nazywa Rzesza Niemiecka, to zawsze dojdziemy do wniosku, że to jest taka skomplikowana historia i że to jest wszystko pełne właśnie takich niejasności, bo jeden jest lepszy, drugi jest gorszy, ale ktoś ten świat stworzył. I żadna dyskusja o Holokauście nie powinna być zamykana do stosunków tych ludzi między sobą, którzy zostali poddani tej presji. Każda powinna się rozpoczynać od Rzeszy Niemieckiej i kończyć na Rzeszy Niemieckiej, bo to ona ten świat stworzyła.
Panie doktorze, to tak tytułem spuentowania tej części naszej rozmowy, za chwileczkę będą pytania, zaprośmy jeszcze do Markowej, bo wydaje mi się, że ktoś, kto tam był choć raz, już nie myślę nawet o zwiedzeniu muzeum, bo tam jest jakby taka wiedza oczywista, ale choćby skansenu, wejścia do domu Szylarów, domu Ulmów niestety nie ma, wejścia na poddasze, zobaczenia tej kryjówki, jak tam jest ciasno, wyobrażenie sobie, ile tam osób mieszkało i przez jak długo, to trochę inaczej perspektywa tego czynu osób ratujących, no nie tylko Ulmów, tak, ale na przykład Szylarów i innych rodzin wygląda, prawda?
Warto przyjechać do Markowej, żeby zobaczyć te muzea i też inne historie, bo Muzeum imienia Rodziny Ulmów jest poświęcone wszystkim Polakom ratującym Żydów i tam można znaleźć też te inne historie, które zakończyły się i tragicznie, i te, które zakończyły się pozytywnie, i tam można odnaleźć nazwy swoich miejscowości i osoby, które mieszkały może czasami bardzo blisko, więc ja bardzo Państwa zachęcam. Też taką piękną zachętą jest akurat tu, nie jest tu jakiś mój ukłon wobec prowadzącego szczególny, ale powiem, że najlepszy film o samym muzeum, jaki powstał, to jest właśnie autorstwa pana redaktora Marcina Wikło, nie pomnę tytułu, może pan redaktor przypomnie.
Przestrzeń pamięci, cykl dla TVP Historia.
Tak, ale to jest piękny, taka seria, która pokazuje to miejsce. Ono nie jest wcale jakieś duże, to nie jest jakieś takie przytłaczające w tej wsi, ale mówię, że warto tam być.
Szanowni Państwo, to poproszę o pytania do naszych gości. Tam myślę, że jeden z mikrofonów oddamy, tak?
Miłosz Lodowski, bardzo miło. Mariuszu, gratulacje za ten znakomity film. Pamiętam, jak powstawał. Rozmawialiśmy na ten temat. Ja mam dwa takie pytania i jeden mały wniosek. Pierwsza rzecz, która mi się tak narzuciła po oglądnięciu tego filmu, to jest pytanie, że jestem ciekaw, co robił dziadek pana burmistrza. Bo jego zachowanie to jest takie, powiedziałbym, znakomite zarządzanie kryzysowe. Wszystko, co widziałeś, to mieści się w takim niemieckim, dobrze pojętym, urzędniczym poczuciu bezpieczeństwa i odpowiedzialności za wspólnotę. I także to memento, które widzieliśmy już, gdy wróciłeś na groby i zobaczyłeś wyczyszczony grób, prawda? To wygląda, jakby Niemcy wygumkowali tą postać tak samo, jak wygumkowali swoją pamięć. I to jest właśnie ta moja konkluzja. Natomiast jedno jest moje pytanie takie, bo pokazałeś zdjęcie w tym filmie córek naszego głównego złoczyńcy. Wygląda na to, że nie minęło więcej niż 10 lat i Niemcom udało się już wyciszyć tą historię. To znaczy, jeśli one miały po kilka lat na tym zdjęciu, no to rozumiem, że dziecko, które jest ciut starsze, już ma możliwość dowiedzenia się wszystkiego o historii rodziny. Ja na przykład wiem wszystko o historii swojej rodziny. Moi dziadkowie opowiadali dokładnie, co się w Krakowie działo w czasie, kiedy Niemcy szaleli pod Wawelem. I to jest właśnie taka moje pytanie, bo skoro im się udało ten proces tak znakomicie domknąć, to co my musimy zrobić, żeby przywrócić tą pamięć w nich? Bo w nas ona, myślę, jest nieleczona jak taki stres posttraumatyczny, pola walki. I myślę, że to też cechuje bardzo wiele polskich aktywności, że do tej pory nie wyleczyliśmy tego, co się stało w czasie II wojny światowej. Ale właśnie to dążenie do pamięci wymaga także ich aktywności i jak wzbudzić ich konieczność tego, żeby chociażby te prawnuki czy wnuki, o których mówiliście panowie, że także były w czasie tych rozmów, one chciały zainteresować się w sposób troszkę bardziej dogłębny niż tylko i wyłącznie czyszcząc grób swojego dziadka, prawda, że on znika i go już nie ma, bo po prostu mógłby w przyszłości być problemem nie tylko wspólnoty, ale także rodziny. Dziękuję.
Ja spróbuję może rozpocząć od kwestii burmistrza rzeczywiście. Miałem podobne wrażenie do pewnego momentu, że rozmawiam z człowiekiem, który znakomicie zarządza kryzysem i robi to w sposób rozbrajający wszelkie możliwe argumenty. Zburzyło moją pewność to, że postanowił przyjechać do Markowej, choć naprawdę nie musiał tego robić. I to, że ta historia toczy się dalej, tego nie ma już w filmie. Film się skończył mniej więcej w momencie, kiedy wręczyłem mu tą tabliczkę, którą kilka miesięcy wcześniej pokazywałem mu w projekcie na kartce. Oczywiście jutro będę się z nim widział, więc o tabliczkę zapytam, czy ona już jest przykręcona. Natomiast wydarzyły się też pewne rzeczy, które wskazują na to, że coś zostało w tej historii zasiane i dzieje się chyba trochę w taki sposób, że powoli otwieramy szeroko oczy. Mówię tutaj w tym momencie o sobie i o tym, co dzieje się jakby na linii Esens i na razie jeszcze Muzeum w Markowej. Doszło do kontaktu między Muzeum Żydów w Esens z Muzeum w Markowej. Jak się to potoczy, ja nie jestem w stanie w tej chwili przewidzieć, natomiast wiem, że jest intencja tego, żeby ta historia zabrzmiała w Niemczech i żeby tam była obecna. Dla mnie osobiście wymiarem pewnie też, o który pytasz, więc ja go tak z perspektywy człowieka, który robił ten film i takiego, który jakby chciałby trochę w tej historii pomóc, a jednocześnie wesprzeć i zabrać głos jako Polak, który ma prawo do tego, żeby formułować swoje własne wnioski związane z kwestią pamięci, reparacji i wszystkiego tego, co było zbrodnią, a czego nigdy tak naprawdę na poważnie Niemcy nie słuchali, a w każdym razie nie wzięli tego mocno pod uwagę. Mam wrażenie, że właśnie takie przyklejanie Niemcom w różnych miejscach takich elementów, które wskazują, niepokoją, bo przecież przejdzie tamtędy, zakładam, koło tego posterunku policji 8-letnie dziecko, przejdzie staruszka, przejdzie człowiek, który spieszy się do pracy, każdy rzuci na to okiem. Jest to jakiś niepokojący element rzeczywistości, który gdzieś zasiewa pewien rodzaj refleksji, a być może również i kwestii związanej z poszukiwaniem prawdziwej wiedzy na temat tego, co się dzieje. Mam wrażenie, że między nami a Niemcami istnieje gigantyczna przepaść, jeżeli chodzi w tej chwili o to, co my pamiętamy i co oni pamiętają. Im rzeczywiście udało się w sposób instytucjonalny wymazać cały obszar pamięci na temat tego, co robili w Polsce, jak to przywrócić. Myślę, że nie da się tego zrobić na przestrzeni paru lat. Tutaj mamy do czynienia z działaniem, które musimy mieć tą świadomość, że ono może trwać przynajmniej lat kilkadziesiąt, a może nawet i dłużej. Ale po pierwsze, to się nie przedawnia. To są historie, które będą brzmiały tak samo dziś, jak będą brzmiały i za 100 lat. Więc te historie trzeba opowiadać, o tym trzeba głośno mówić, mieć odwagę jako państwo i mieć odwagę obywatelską, aby o tych rzeczach mówić i skłaniać ich do tego, żeby wchodzili w ten dialog, żeby próbowali się choćby pospierać. Tutaj duża rola rzeczywiście historyków, ale też i takich ludzi, trochę bym powiedział jak ja, to jest to, o czym tutaj mówił Robert Kaczmarek, że istnieje cały obszar, który póki co jest obszarem zaniechanym, jeżeli chodzi o umiejętność przekładania pewnych rzeczy związanych z naszą historią na język popkulturowy. To brzydko brzmi, ale w każdym razie uniwersalny język kultury współczesnej, masowej, która daje możliwość oddziaływania rzeczywiście na bardzo szerokich polach. To nie jest twardy element naszych stosunków z Niemcami, ale na pewno jest miękki. Wielokrotnie w rozmowach na temat właśnie co robić dalej, tak? Właściwie Niemcy zapomnieli, wyprasowali, mają młode pokolenie, kompletnie niezwiązane z historią, które nie chce się tym interesować. Może nie chce się tym interesować. Natomiast to nie jest tylko zagrożenie, ale to też jest i szansa, bo ci ludzie wiedzą niewiele. I to jest rzecz, która powinna nam towarzyszyć właśnie przy próbach podejmowanych różnego rodzaju dialogów z Niemcami, a jedno jest pewne, elity niemieckie na dzisiaj są sztywne, szczelne i nie mają w ogóle ochoty na to, żeby wracać do tych tematów. Uważają sprawę za zamkniętą, posiana trawa, pięknie przystrzyżona, wszystko jest jak trzeba. Ale to, co się dzieje, bo to też to są takie przykłady, które trzeba brać jakby pod uwagę i je widzieć. No. W obecnym wymiarze wojny Rosji z Ukrainą to niemieckie społeczeństwo oddolnie zaczęło wymagać od Niemców różnych postaw, które byłyby bardziej klarowne, jednoznaczne i wspierające to, co wspierać trzeba. Kiedyś tak samo było w kwestii związanej z procesem denazyfikacji. Ta fala poszła od dołu. Ta fala lat 60., lat 70., tego buntu młodzieżowego przeciwko właśnie wszystkim tym zjawiskom, które denazyfikację starały się w jakiś sposób, czy cały ten proces wyprasować i pokazać, że właściwie wszystko jest skończone, zamknięte i nie ma do czego wracać. To są wszystko rzeczy, które były wynikiem oddziaływania oddolnego. No, wydaje się, że czy filmy dokumentalne, czy filmy fabularne, różne historie sprawnie robione, pokazywane w ten sposób, ekspansja kultury, ale też i wiedzy historycznej, przez to przemycanej, daje to, co może skutkować w pewnym momencie jakby zbiorową potrzebą wyjaśnienia tego wszystkiego i doprowadzenia do stanu, w którym będziemy traktowani na równi. To jakby tyle na to.
Odpowiadając na pytanie pana dotyczące powodów też tej niewiedzy w takim zakresie indywidualnym, w moim przekonaniu to też wynika z tego, że wiele z tych osób, myślę, że także i córka Dickena, mogły podejrzewać, że coś z tą przeszłością jest nie tak, więc nie sięgają do niej. I wtedy po prostu mogą powiedzieć, że nie wiedzą, bo obawiają się, co tam można znaleźć. I to jest taki paradoks, szanowni państwo, że z wszystkich Niemców, których tutaj poznałem przy tej historii, to osobą najlepiej poinformowaną o Eilercie Dickenie był H. Jansen. Dlatego, że on jako jedyny się znakomicie przygotował do tego spotkania, zrobił kwerendę, wiedział, że należy skierować zapytanie do Instytutu Pamięci Narodowej, do Muzeum Polaków Ratujących Żydów, do mnie osobiście, później do Instytutu Pileckiego. Dokładnie wiedział, że może więcej sobie zażyczyć pieniędzy, dlatego że ta historia jest ważna dla Polaków i więcej ta stawka była wyższa niż w innych transakcjach tego typu.
Wiedział, jak podbijać, mówiąc, że ma kupca.
Tak, wiedział, kim on był, dokładnie sprawdził jego historię, więc to jest taki paradoks, który pokazuje, że jeśli się chce, to można się dowiedzieć.
Ale tak czy inaczej, trzeba siać i to powinien być zbiorowy wysiłek, który będzie pokazywał, że to nie jest wszystko jedno, co zrobiono w przeszłości. Jeżeli chcemy, żeby w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej wojnie na wschodzie rzeczywiście wybrzmiał komunikat, również formułowany przez organy państwowe niemieckie, że zbrodnie nie mogą ulec zapomnieniu, że zbrodnie będą rozliczone, rabunki będą rozliczone, no to trzeba powiedzieć, no to pokażcie, jak wzorowo to zrobiliście, a jeżeli nie zrobiliście, no to macie zadanie do wypełnienia. Uczcie, pokazujcie swoim obywatelom, rozliczajcie się, zapytajcie, gdzie jest ten to, co przyszło ze wschodu w zbiorach rodzinnych. Był ostatnio w internecie dostępny taki film, gdzie jakaś rodzina zainteresowała się pamiątką rodzinną, obrazami, które wiszą na ścianie. No i gdzieś tam zrobili sobie przejęci tym, zrobili sobie takie śledztwo, które doprowadziło ich do licytacji, tanich licytacji majątków żydowskich i okazało się, że dzieła sztuki zostały nabyte w sposób bardzo prosty. Ale to w relacjach niemiecko-żydowskich zrobiono taki film w samych Niemczech, prawda? To powiedzmy, co się działo z majątkiem i z życiem ludzi w Polsce, i Żydów, i Polaków, jakie były efekty działania w ramach całej polityki okupacyjnej. No i stukajmy w te różne drzwi, stukajmy jako obywatele, jako reżyser, jako historyk, stukajmy jako państwo po to, żeby pokazać, że nawet jeżeli to wymaga długiej drogi, to my wciąż na tej drodze jesteśmy.
Mariusz mówił wcześniej tutaj o konieczności sprowokowania pewnej reakcji. No, państwo niemieckie nie prowokuje swoich obywateli. Tak? I tutaj myślę o tej topografii pamięci Berlina, gdzie w reprezentatywnym miejscu niedaleko Bramy Brandenburskiej no, jest ten memoriał żydowski, więc o ofiarach żydowskich pamiętamy. Jest pomnik poświęcony Sinti i Roma i to o tym też pamiętamy. Nawet niewielki obelisk poświęcony zagładzie mniejszości seksualnych też jest i też o tym pamiętamy, no ale już innych narodowości, a Polaków nie ma. Także Polaków nie ma, co prawda podobno wiele lat temu jakieś dyskusje się rozpoczęły, no ale jakoś ugrzęzły i rzeczywiście to do pytania o Polaków, o inne narodowości, no Niemcy sami siebie nie prowokują.
Ale pamiętajmy o tym, że zbiorowości ludzkie w dramatycznych czasach totalitaryzmów i zbrodni, ludzkie wybory są różne. Pamiętajmy, żeby przypominać w każdych z takich dyskusji, że Rzesza Niemiecka, państwo to wszystko zorganizowało, a Polska, Polacy też mieli swoje państwo. I wyrazicielem całej zbiorowości była Rzeczpospolita Polska, która w żadnej zbrodni II wojny światowej nie brała udziału ani przez sekundę. W żadnym Holokauście, w żadnej kolaboracji z Niemcami. To jest to, czego nie może powiedzieć o swoim państwie Francuz, czego nie może powiedzieć o swoim państwie Słowak, czego nie może powiedzieć o swoim państwie Węgier, Rumun. Polska może. Zostaliśmy sponiewierani tą wojną, ale kapitał moralny, jaki nam zostawiła II Rzeczpospolita, która tak została również przez aliantów potraktowana, to państwo, które funkcjonowało w czasie całej wojny, jest wciąż moim zdaniem za słabo wykorzystywany i wewnątrz w naszej edukacji i w rozmowach z naszymi partnerami.
Zachęcam państwa do zadawania pytań naszym
tak,
gościom.
Tak, właśnie chcę zadać.
No, bardzo proszę.
Jedno małe pytanie, Jan Ruman. Małe pytanie do prezesa Mateusza Szpytmy. To dotyczy takiej sprawy, tam jest ten epizod z Grabowskim. Z profesorem, broń Boże, proszę nie mylić, z Grabowskim naszym z IPN-u. To jest profesor Jan Grabowski z Ottawy. I tam jest ten epizod i mnie interesuje jedna rzecz. Czy pan prezes wtedy jeszcze nie miał przebadanej tej sprawy, jak wielu Żydów zostało ocalonych? Bo przecież to mu można było też powiedzieć, prawda? Nie tylko, że ten mord, o którym on mówił, to się nie wydarzyło w Markowej, nie w reakcji na to, co się stało z Ulmami. Ale też no, chyba można było mu powiedzieć, chociaż nie wiem, spłynęłoby to po nim tak samo, gdyby pan powiedział, no to swoje ustalenie, jak wielu Żydów zostało ocalonych po tym wydarzeniu z Ulmami, prawda? To jest, dla mnie to jest niesłychana rzecz, że w tej małej miejscowości tak wielu ludzi nadal przechowywało Żydów i skutecznie ich ocaliło. Pytanie do reżysera. Mam takie, trochę mi zabrakło, muszę powiedzieć, że tak jak rozmawiałem z prezesem, no to wiem, że trochę ten list, ten kluczowy list był reakcją, prawdopodobnie był reakcją na to poszukiwanie, prawda, na to poszukiwanie z naszej strony, kim był Eilert Dieken. I gdzieś tam ta córka się odzywa. Bo muszę powiedzieć, że za mało to widać, że ten jej list jest reakcją i ona trochę wychodzi na wariatkę, która po prostu wysyła do Polski taki piękny list o swoim tatusiu dobrym. Ja muszę powiedzieć, że ja jej postawę jakoś szanuję, bo myślę, że każdy ma prawo do myślenia jak najlepiej o swoich rodzicach. Tu usłyszałem to, co mówił pan przed chwilą, że pan całą historię swojej rodziny zna, ale myślę, że my szukamy tych historii rodzinnych, bo one są chwalebniejsze. Jeżeli, tak jak tu już było powiedziane, jeżeli człowiek się spodziewa, że ta historia no, może nie być aż tak chwalebna, to tak bardzo nie szuka. I jeszcze jedna rzecz do reżysera. Trochę się zastanawiałem, bo muszę powiedzieć, że no, w filmie zawsze są ważne też emocje, prawda? Film to nie tylko artykuł naukowy, gdzie są treści, ale w filmie są te emocje. No muszę powiedzieć, że ja łzy w oczach miałem, kiedy mówił ten dobry Niemiec. I ja tak sobie po cichu myślałem, że to jest film, taka historia o złym i dobrym Niemcu. I nie mówię tego jakoś złośliwie, broń Boże, nawet bym powiedział, że dzięki temu, że znaleźliście tego burmistrza, że on się zachował tak, jak się zachował, zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy, ale moim zdaniem to zwiększa szansę tego filmu, że on może wejść rzeczywiście na ekrany w Niemczech, że on może być tam pokazany, bo tu nie jest tylko historia tego potwora, który mordował, ale tu jest historia, no dla mnie piękna, historia tego człowieka, który zareagował po latach właściwie. Dziękuję.
No, jeśli ten film zostałby pokazany w Niemczech w dystrybucji powszechnej, nie tylko jak jutro to ma miejsce z takim studyjnym, to było naprawdę ważne wydarzenie, ważny sygnał także takiej, może nie wiem, czy politycznej, polityczny, ale na pewno społeczny. Ja się go nie spodziewam, ale obym się mylił, oby coś takiego miało miejsce. Natomiast odpowiadając na pytanie pierwsze, ja mu chciałem to pytanie zadać, ale już jakby... No to kończyło na tym pierwszym etapie, potem żałowałem tego. Chciałem już dopowiedzieć, chciałem jeszcze raz wrócić, ale już nie dane było mi tej szansy. Ta dyskusja już poszła w innym kierunku. Zresztą to w ogóle nie było łatwe, bo ja tam byłem w takim środowisku generalnie trochę inaczej myślących i raczej wspierających tutaj profesora Jana Grabowskiego, więc nie było to generalnie dla mnie proste.
Jeżeli mogę jeszcze odrobinę na temat tego momentu z profesorem Janem Grabowskim, to mam wrażenie, że przynajmniej mnie, operatora, czy Mateusza, być może jeszcze kilka osób tam, na pewno profesora Żaryna, w ogóle ta reakcja i ta wypowiedź całkowicie zaskoczyła. To było coś, co właściwie nie powinno było się pojawić, ponieważ to był taki wyrzut, który dotyczył zupełnie innego obszaru, prawda? A tak naprawdę rozmowa była o pomniku sprawiedliwych, o próbie jego postawienia w Warszawie wtedy. I ta dyskusja toczyła się tutaj wokół tej idei i nagle ni stąd, ni zowąd ta historia z Markowej, no to wszyscyśmy zdębieli. Myśmy tam nie pojechali nagrywać profesora Grabowskiego. Myśmy go nie sprowokowali. Myśmy po prostu nagle zderzyli się z czymś takim. Więc mogę sobie wyobrazić, że w takich momentach, a nie po 10 latach, trudno zebrać myśli w jedną całość zwartą na tyle mocną, żeby to rzeczywiście mogło w ten sposób wybrzmieć. Ja pamiętam naszą rozmowę z Mateuszem po tym spotkaniu jeszcze, bo Mateusz próbował profesora Grabowskiego jeszcze wziąć na stronę i zapytać go o to rzeczywiście, skąd on ma takie informacje i czy może się podzielić źródłami. Oczywiście profesor Grabowski, mówiąc wprost, zignorował tę prośbę i właściwie z tego wtedy nic nie wyszło. Nie?
On wtedy, czy w mailu powiedział, proszę powściągnąć swoją historyczną ciekawość.
Tak. Dokładnie tak i ta historyczna powściągliwość tej ciekawości trwała do 2020. Tak jest. Nie, ta wiedza była.
Bardzo poproszę o mikrofon tutaj do pierwszego rzędu.
Bo ta wiedza rzeczywiście była. Słowa profesora Grauskiego trzeba traktować w kategoriach całkowicie wyssanej z palca prowokacji, no i tyle. I jedyne, co w tym wszystkim niebezpieczne i niewłaściwe, to to, że to jest człowiek, którego słuchają kręgi naukowe w Europie, na świecie, prawda? Jest osobą traktowaną poważnie i każde słowo przez niego wypowiadane jest później odmieniane i tłumaczone na różne języki. No ale to jakby tyle o nim i o całym tym zajściu. Jeżeli chodzi o kwestie związane z portretowaniem Niemców, to też muszę powiedzieć, że nie miałem jakby pewności, że jadąc do Esens i rozmawiając z burmistrzem, który jako jedyny w ogóle zgodził się ze mną rozmawiać na temat tego, co wydarzyło się w Markowej i Eilerta Dickena, bo ja napisałem do niego wcześniej mail, nie miałem pewności żadnej, w jaki sposób on się zachowa. Przygotowałem się do tej rozmowy rzeczywiście bardzo, bardzo skrupulatnie. Starałem się też w pewnym sensie wymyślić całą oś tego wywiadu, kręgosłup tego wywiadu. Były nim kolejno pokazywane, ujawniane mu zdjęcia i opowieść o tym rzeczywiście, co w tej historii wydawało się dla mnie najistotniejsze. I widziałem jego reakcję od początku do końca. Mam nadzieję, że w filmie też to przynajmniej intencjonalnie odrobinę widać, że ten człowiek z każdą minutą był coraz bardziej przerażony tą historią. Po prostu on się tego nie spodziewał. Tego nie ma w ten sposób opisanego w niemieckiej Wikipedii ani na Deutsche Welle. To jest wszystko tak uładzony przekaz, że no można z niego wyciągnąć pewną wiedzę, ale na pewno nie wrażeniowość i te emocje, które towarzyszą zdjęciom, konkretnym opowieściom i tak dalej. Czy to jest historia o złym i dobrym Niemcu? Tak się rzeczywiście złożyło, że znalazłem Niemca, który postanowił być otwarty na tę historię. I tak jak powiedziałem tutaj wcześniej, nie mam do końca przekonania, że jest to wyłącznie zarządzanie kryzysem. Mam wrażenie, że z tego, co się wydarzyło, może narodzić się przynajmniej w obrębie tej jednej historii jakieś działanie, które da dobre owoce. Zobaczymy. W każdym razie pewne perspektywy są.
Ja jeszcze gwoli wyjaśnienia... Aha, przepraszam. Jeszcze gwoli wyjaśnienia tej sprawy technicznej, bo jednak ten list jest tutaj kluczem, a troszeczkę taka aura tajemniczości się pojawiła, ta kwestia trafiła do pani Wilbers. No prawdopodobnie wszystko wyglądało tak, że list do archiwum został wysłany, archiwum nic nie miało, zwróciło się do posterunku policji. Policjanci przysłali dwa zdjęcia powojenne, czy tam trzy, a szukając dla jakiegoś muzeum w Polsce, nie wiedząc w gruncie rzeczy, o co chodzi, zdjęć z czasów wojny, zwróciło się do rodziny, no bo adresy mieli.
Znaczy ja też jeszcze odpowiadając panu na to pytanie, mam wrażenie, że chyba nie sportretowaliśmy tej starszej pani jako osoby niespełna rozumu, która wysyła szaleńcze listy do Polski, jakby próbując tutaj w niewyjaśnionych okolicznościach wybielić czy też sportretować swojego ojca. Ta część historii, o której powiedział Maciej, mam wrażenie, że jest takim elementem, który spokojnie może zostać poza filmem. Ta historia zaczęła się od tego listu, rzeczywiście, i ten list stanowi pewną oś konstrukcyjną dla pewnej części tego filmu, natomiast on idzie znacznie dalej. No, wiele ujawnia, natomiast jest też w gruncie rzeczy pewnego rodzaju epizodem. Ta historia kończy się w Markowej.
Pozwólmy tutaj zadać panu rzecznikowi pytanie, bardzo proszę.
Mikołaj Pawlak, proszę wybaczyć, że może jako taki najbardziej latosi zabiorę głos, ale jednak odrobinę zaangażowany i dziękuję bardzo, bo to kolejny aspekt przywracania pamięci. I tutaj z panią minister Anną Fotygą równocześnie powiedzieliśmy jedno słowo na temat takiej pochopnej być może, ale oceny córki. Produkt. Ona jest produktem dziesięcioleci fałszerstwa, dziesięcioleci zmian. I proszę pozwolić, że odbiegnę odrobinę od tej historii jednej zbrodni, bo są tutaj wybitni prawnicy, pani prezes Trybunału, pan sędzia Piotrowicz, ja mały adwokat. To niekoniecznie nie w tym momencie, bo zbrodnie można różnie oceniać, ale to jest produkt i na przykładzie innym, który też mamy, który obecnie opracowujemy wspólnie z IPN-em, wspólnie z historykami w Łodzi, gdzie powstaje Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmów w miejscu zapomnianym przez dziesięciolecia. Jak to było budowane, że dopiero teraz po 80 latach możemy cokolwiek zacząć budować, a metoda była dokładnie ta sama? Obóz dla dzieci polskich w Łodzi, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie, można odwiedzić już wystawę jedną. 2 lata temu powstało muzeum. Miało komendanta, Kamil Erlich. Po wojnie podobnie wrócił do Niemiec. Po roku dla niepoznaki zmienił imię na Camillo, że niby z północnej części Włoch albo ze Szwajcarii. A obecnie wspólnie z IPN-em w Łodzi znaleźliśmy podręcznik w Niemczech, gdzie jako nauczyciel pisał podręczniki do wychowania nieletnich, którzy coś przeskrobali. A w czasie wojny zarządzał obozem koncentracyjnym dla dzieci polskich. Więc to była dokładnie ta sama metoda. Osoba uznana w społeczności. I też mamy w planach odwiedzenie razem z muzeum tej jego miejscowości i właśnie dokładnie ta sama metoda. Dziękujemy za podpowiedź, bo widzę, że to jest właśnie dobry kierunek. Historia jednej zbrodni. I teraz z innej perspektywy, drodzy Państwo, nie tyle pytanie, ale macie Państwo biuletyn. Tutaj jako kanonista się wypowiem, bo też taki aspekt trochę prawniczy mam. Mamy te aureole. Policzcie, ile ich jest. Też jest aureola na łonie pani Wiktorii, bo to dziecko też niedługo będziemy mogli za jego pośrednictwem modlić się o różne sprawy. Ale ta rodzina, i to też jest historia tej zbrodni, ojca rodziny, który z tego, co słyszałem, jest taki program przygotowujący do beatyfikacji, chociażby w Polskim Radiu, nie był jakoś specjalnie wykształcony. Miał chyba 4 klasy. Ale był człowiekiem, który przed wojną w Markowej na Podkarpaciu sam zbudował ten aparat fotograficzny i robił mnóstwo tych fotografii. Co na tych fotografiach było, drodzy Państwo? Myślę, że to szczególnie dla Państwa redaktorów, bo myślę, że nawet jakiś felieton może na ten temat powstać. On nam skupił światło, które teraz rozbłyśnie. Nie tylko tymi aureolami. Tam jest fotografia, jak mama uczy dzieci przy książce, jak coś robi w kuchni i jest zamęt, jak to w kuchni, a jedno z dzieci przewraca kartki. Czyli w gruncie rzeczy rodzina Ulmów teraz daje nam światło. Dodatkowy aspekt, zupełnie inny, ale też jest historią tej jednej zbrodni, bo gdyby nie ta zbrodnia, to być może tych zdjęć, poza panem prezesem, jako zdjęć historycznych, byśmy nigdy nie zobaczyli. Taka moja uwaga, całkowicie poza tą myślą historyczną, ale pierwsza z tych uwag dotycząca właśnie produktu niemieckiego i tego, w jaki sposób budowano w społeczeństwie niemieckim, myślę, że jest do uwzględnienia. A z perspektywy dzieci, które w Łodzi mamy, tych ocalałych, zostało nam chyba 9 teraz. Tych, którzy byli w Łodzi, 9, było 12, no ale czas płynie. W ciągu 2 lat kilka osób nam zmarło. I właśnie 10 września, w dniu beatyfikacji, będzie pierwszy raz obchodzone święto, pan prezydent podpisał ustawę, że będzie Narodowe Święto Pamięci Dzieci Wojny, Ofiar Totalitaryzmów. Cieszymy się bardzo, a jednocześnie też pragnę zasygnalizować, że tego typu jak profesora, który tutaj zabierał głos i próbował zakłamać historię, głosy były nawet przy powstawaniu tej ustawy, drodzy Państwo. W czasie komisji przyszli na posiedzenia postulatorzy, że tak powiem, chociaż to złe słowo, i proponowali datę 9 maja. Była taka propozycja w czasie obrad w Sejmie. Trzeba było to zwalczać. A dlaczego 10 września? 10 września dlatego, że to był pierwszy dzień wywózek dzieci z Mosiny, dzieci, które były dziećmi naszych żołnierzy, obrońców września, właśnie do tego obozu w Łodzi. To była ta pierwsza data. To są takie być może małe szczegóły, ale tego typu prowokatorów, tak jak profesor, mamy nieustająco na każdym kroku. Także tutaj jest wielka działalność Instytutu Pamięci Narodowej, a czasem historii osobistych, po to, żeby móc je dalej prezentować, i chociażby najbliższy czas, najbliższe tygodnie są o tym, żebyśmy my mogli w dalszym ciągu o tym mówić. Bo jeżeli w połowie października się coś zmieni, to być może nie będziemy mogli o tym mówić. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję z mojej perspektywy, nie tylko jako Mikołaja Pawlaka, ale również jako rzecznika praw dziecka.
Że się nic nie zmieni, chciałem powiedzieć.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie rzeczniku, za rozwinięcie tej historii, o której tutaj wszyscy mówimy. Szanowni Państwo, to jest dobry moment, żeby przenieść tę dyskusję do kuluarów, więc za chwilę będziemy mogli rozwijać tę historię do woli. Doktor Maciej Korkuć, pan minister. Doktor Mateusz Szpytma.
Dziękuję pani dyrektor Adrianie Garnik za zorganizowanie spotkania.
I Mariusz Szpilis, reżyser filmu Historia jednej zbrodni.
Dziękuję państwu, żeście zechcieli tu być. Duże ukłony dla wszystkich. Piękne dzięki.